duże zmiany dla właścicieli nieruchomości pod najem krótkoterminowy. Mamy dla Was szczegóły. Na kolejnej części warszawskiego Mokotowa zaczyna obowiązywać opłata za parking. Sprawdzaliśmy, co sądzicie o tych zmianach. Wygoda, trend czy przyzwyczajenie po pandemii? W czasie zimowych ferii coraz bardziej popularne jest podróżowanie kamperem. Projekt ustawy regulującej rynek najmu krótkoterminowego jest już gotowy. Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, sprawdzał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
To między innymi spis takich lokali. Osoby, które prowadzą najem krótkoterminowy, będą musiały w gminie zarejestrować taki lokal. Oprócz tego w budynkach mieszkalnych na tablicach ogłoszeniowych będzie musiała pojawić się informacja, że znajdują się w nim mieszkania pod taki najem wraz z numerem kontaktowym do osoby zarządzającej danym lokalem. Jak mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, specjalne prawa będą miały też samorządy.
Między innymi będziemy chcieli dać uprawnienie gminom, które będą mogły ewentualnie wyłączyć miejsca, jeżeli gmina nie życzy sobie, żeby w danym miejscu był najem krótkoterminowy, ale podkreślam, to jest tylko uprawnienie dla gmin.
Przepisy trafią do Sejmu na przełomie września i października, a wejdą w życie najpóźniej w maju przyszłego roku.
O najem krótkoterminowy pytał mieszkańców Sopotu trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
No ciekawa jestem, jak to będzie z egzekwowaniem tego i czy są jakieś konsekwencje dla spółdzielni za to, że zabroni właścicielowi mieszkania wynajmowania. Jaka się z tego burza może zrobić? No.
To trochę brzmi jak kropla w morzu potrzeb.
Tak. To są powiedzmy pierwsze kroki, które są robione, ale my nie jesteśmy przeciwko temu, żeby tu przyjeżdżali turyści. Wiadomo, Sopot żyje z turystów, tak? Ale to musi być poukładane, bo to nie może być kosztem nas, stałych mieszkańców.
Tej sprawie w faktach będziemy się przyglądać.
Fakty i ludzie.
Od dziś parkowanie na kolejnych ulicach Mokotowa w Warszawie jest płatne. W stolicy rozszerza się strefa parkowania. Reporter RMF FM Michał Krasoń pytał mieszkańców, co sądzą o takich zmianach.
Będzie łatwiejszy dostęp, jeżeli nawet ktoś przyjedzie, bo tak był bardzo duży problem, żeby cokolwiek, jakieś wolne miejsce znaleźć, więc...
Ludzie nie będą stali tak długo, tylko będą być rotacyjnie bardziej.
Bezpośrednio nas to nie dotyczy, ale pewnie nasi goście to odczują, tak?
No właśnie, jak goście tu do Państwa przyjeżdżają, to co, okrążyli?
No okrążyli, tak. Tutaj bardzo dużo samochodów parkuje z okolicznych biur, także no może to coś zmieni, no mamy nadzieję.
Za postój trzeba będzie zapłacić 4 zł i 50 groszy za pierwszą godzinę. Mieszkańcy zameldowani na Mokotowie mogą wykupić abonamenty w dwóch wersjach. Francuscy urzędnicy, w tym minister przemysłu Marc Ferracci i premier François Bayrou, wezwali Unię Europejską do jedności i zdecydowanej reakcji na groźbę nałożenia przez USA ceł na europejskie produkty. Ferracci podkreślił potrzebę obrony europejskiego przemysłu i zakończenia naiwności wobec Stanów Zjednoczonych, sugerując, że ewentualna odpowiedź powinna dotyczyć ważnych dla USA produktów. Bayrou ostrzegł przed konsekwencjami braku jedności w Europie, podkreślając ryzyko zniknięcia w przypadku niezgody. Przypomnijmy, że Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł na towary z Unii Europejskiej w sobotę. W ciągu ostatnich 48 godzin na Morzu Egejskim między greckimi wyspami Amorgos i Santorini zarejestrowano około 200 trzęsień ziemi. Jak na razie nie odnotowano rannych ani szkód. Jednak w reakcji na aktywność sejsmiczną wprowadzono środki zapobiegawcze, w tym zamknięcie szkół w poniedziałek i stan gotowości straży pożarnej. Eksperci nie wykluczają możliwości silniejszego trzęsienia. Kampery to coraz bardziej popularna forma spędzania ferii zimowych w górach. Zaczęło się w pandemii, kiedy hotele były zamknięte i wiele osób musiało podróżować właśnie kamperem. Teraz samochody kempingowe i przyczepy można spotkać pod większością stoków narciarskich na Podhalu, przy basenach termalnych czy innych atrakcjach.
Bardzo fajna alternatywa dla rodzin z dziećmi. Można pojeździć na nartach przy samym stoku. My byliśmy na przykład na nartach, później pojechaliśmy na termy, no i przyjechaliśmy dzisiaj do Zakopanego. I tak mile sobie spędzamy.
No niezależność i natura, nie? To jest najpiękniejsze, nie? Dzisiaj jesteśmy tu, jutro jesteśmy gdzieś indziej.
No parkingi są wydzielone specjalnie do kamperów z podpięciem do prądu. Także nieźle, coraz to lepiej jest, o tak.
Nie jest zimno w takim kamperze, zimą?
Nie, absolutnie. Mamy ogrzewanie i bez problemu. Jest cieplej czasami chyba niż w domu.
Z podróżującymi kamperami rozmawiał w Zakopanem nasz reporter Maciej Pałachicki. O magazynowaniu energii i o pogodzie Marek Teichman rozmawiał ze swoim gościem, prezesem PGE, Dariuszem Marcem.
Farmy morskie wiatrowe produkują energię. W momencie, kiedy jest dużo wiatru, ale na przykład nie ma słońca, możemy łapać tę energię do magazynów i już można to łapać. Myśmy 2 tygodnie temu rozstrzygnęli przetarg, wybraliśmy wykonawcę na największy w Europie magazyn mocy w Żarnowcu. 1,5 miliarda złotych na magazyn energii elektrycznej,
który
będzie...
A jak ten magazyn wygląda?
To są po prostu baterie, to są akumulatory, które po prostu są ładowane w momencie, kiedy często ekscytujemy się, pojawia się na internecie, czy pojawia się w informacjach, że są ujemne ceny energii, że jak wieje słońce, świeci słońce i wieje wiatr, to jest duża produkcja z źródeł odnawialnych. Wtedy trzeba tę energię łapać, bo ona wtedy jest praktycznie za darmo i jest tania.
Ale
magazyny służą stabilizacji systemu. Ale jeszcze tylko dokończę.
Ale czy przychodzi listopad? Dużo energii w takim magazynie?
Nie,
to znaczy,
nie, one są bardzo efektywne. One są bardzo efektywne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że też przychodzą takie momenty, szczególnie na jesieni, w listopadzie, kiedy jest pochmurno i nie ma słońca i nie ma wiatru. I wtedy wchodzą elektrownie gazowe. I każdy operator systemu, to są największe wyzwania, które stoją przed całą globalną energetykę. I wtedy operator systemu podkręca moc produkcyjną, na przykład w elektrowniach gazowych, żeby uzupełnić te braki ze źródeł odnawialnych i żeby zapewnić stały poziom mocy dostarczanej do systemu. Czyli on musi się składać z kilku dobrze skoordynowanych i współpracujących ze sobą elementów. Nie ma systemu stabilnego elektroenergetycznego opartego tylko na jednym sposobie produkcji, bo on będzie nieefektywny.
A ile musiałoby być takich magazynów, żebyśmy my byli w stanie zmagazynować? Premier Tusk dzisiaj powiedział, że ta farma, która powstanie, będzie miała moc, być może użył takiego porównania do czterech elektrowni jądrowych, to no ale...
Mówił o potencjale energii wiatrowej na Bałtyku.
Ale ile musiałoby być takich akumulatorów, jak pan powiedział, żebyśmy my byli w stanie...
Ale to nie są tylko chemiczne akumulatory, to są elektrownie szczytowo-pompowe, które mamy. Mamy taką
w Żarnowcu.
Czyli
pompuje się wodę do góry, a
wtedy,
potem
kiedy ta energia jest tańsza, pompuje się do góry i później grawitacja działa, spuszczając tą wodę, uruchamia się turbinę, która produkuje energię elektryczną.
Ale jeszcze raz, ci, którzy krytykują te rozwiązania oparte o OZE, wskazują na to, że nawet jeżeli byśmy wszystkie magazyny energii napełnili wtedy, kiedy wieje i świeci, to i tak to nie wystarczy do tego, żeby napędzić.
Dlatego jest potrzebna tak zwana podstawa systemu. Po angielsku się nazywa base load, ale podstawa systemu, która daje stabilny fundament, na którym sobie te źródła pogodozależne pracują i falują, bo one falują. I taką rolę pełnią wiatraki morskie i elektrownie jądrowe, bo one dają pod sznurek energię, ciągłą produkcję i na tym sobie pracują te źródła, tak zwane brzydkie słowo, pogodozależne, które w ciągu dnia słonecznego produkują panele, w ciągu dnia, kiedy jest pochmurno, ale jest wiatr, produkują wiatraki, a w nocy oddajemy energię z magazynów, a to wszystko odbywa się na tym base loadzie, czy na tej podstawie systemu, którą w naszym przekonaniu mogą tworzyć morskie wiatraki i elektrownie jądrowe.
A ile w Polsce będzie elektrowni jądrowych?
Tego nie wiem, na razie budujemy dwa bloki.
A ile PGE będzie miało?
My chcielibyśmy zarekomendować rządowi, żeby w drugiej fazie budowy elektrowni jądrowych, bo co najmniej dwie są planowane, po tej, która jest budowana na północy Polski, bardzo poważnie rozważyć lokalizację Bełchatowa, bo tam jest tradycja energetyczna, tam są wykwalifikowani ludzie.
Tam jest największa elektrownia w Polsce w tym momencie, największa w tej węgiel elektrownia, brunatny, który
tak,
się skończy.
Ale tam jest wyprowadzenie mocy, tam jest cała infrastruktura operatora systemu przesyłowego, a to są ogromne inwestycje polegające na wyprowadzeniu mocy z tej lokalizacji i w naszym przekonaniu warto bardzo poważnie i bardzo dogłębnie sprawdzić, czy nie moglibyśmy nam posadowić elektrowni jądrowej, ale to muszą zbadać specjaliści, bo to jest kwestia wody, geofizyki, spraw sejsmicznych, tektonicznych i tak dalej. To wymaga głębokich odwiertów, sprawdzenia stabilności posadowienia, dostępu do wody, ale infrastruktura i kompetencje w tych regionach są i chcemy to bardzo poważnie przeanalizować.
A kiedy skończy się węgiel w Bełchatowie?
To zależy od ilości produkcji, ale przy pełnym obciążeniu, tej elektrowni i jej mocy wytwórczych, to jest druga połowa lat 30.
A ile czasu by zajęło wybudowanie?
A to jest 10 lat od dzisiaj, proszę zwrócić uwagę. W energetyce to jest moment.
W 10 lat uda się wybudować tam elektrownię jądrową?
Zależy, kiedy się zacznie, ale my mówimy o drugiej fazie budowy elektrowni jądrowej, czyli pierwsza będzie budowana na północy Polski,
no tak, to jest ta,
a my mówimy o drugiej, czyli ewentualnie o budowie elektrowni jądrowej, która by zastąpiła dzisiaj eksploatowane jednostki wytwórcze oparte na węglu brunatnym.
A czyli ile to powinno być reaktorów?
Reaktory jądrowe buduje się co najmniej parami. Nie buduje się pojedynczych reaktorów, buduje się co najmniej parami, ale ta lokalizacja pozwala naprawdę na poważną produkcję energii elektrycznej.
Poważną, dzisiaj to jest kilka tysięcy.
Dzisiaj to jest kilka tysięcy megawatów. To trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał system, ile tej energii będzie potrzebował operator, bo jeszcze pamiętajmy.
Ile Bełchatów daje megawatów?
4000.
Czyli to jest w stosunku do tego, ile będzie produkowała ta wiatrowa elektrownia, o ile więcej?
No to jest ta jedna, pojedyncza, bo proszę pamiętać, że my mamy koncesji na Morzu Bałtyckim, mamy na 7 gigawatów. Dzisiaj uruchomiliśmy pierwszy z tych projektów, czyli Baltica 2 na 1,5, ale kilka kolejnych jest w kolejce. Baltica 3, którą przygotowujemy, która już ma kontrakt różnicowy i w tej chwili przygotowujemy ją do uruchomienia. I są kolejne projekty, które będą przedmiotem kolejnych aukcji. Pierwsza z tych aukcji będzie pod koniec
tego roku. Ja bym chciał słuchaczom jakby pokazać ten kontekst. Znaczy, Bełchatów to jest ile gigawatów?
4.
4. A to, które powstaje, ta, która powstaje na Bałtyku, to jest 1,5.
Tak jest.
Okej, okay, czyli...
To jest 1/3 Bełchatowa, powiedzmy, upraszczając.
A ten atom, który powstaje na północy teraz, to będzie ile?
To są chyba dwa reaktory po 1400 megawatów.
Czyli to jest takie 2/3 Bełchatowa.
Tak.
Czyli gdybyśmy chcieli mieć Bełchatów, to musielibyśmy mieć tak z 4 reaktory mniej więcej.
No tak prosto licząc, ale proszę pamiętać, że to nie jest tak 1:1. No to, co się buduje na północy, to się buduje w oparciu o porozumienie z producentem amerykańskim. Natomiast my na chwilę obecną chcemy zbadać te lokalizacje neutralnie technologicznie. To znaczy, czy te lokalizacje mogą być użyte do budowy elektrowni jądrowej. Na razie niezależnie od tego, kto będzie dostawcą tej technologii, bo te wymogi są bardzo podobne. To musi być stabilne podłoże, to musi być odpowiednia ilość wody i te wymogi są bardzo porównywalne dla różnych technologii, a na koniec dnia to są bardzo skomplikowane również polityczne negocjacje, które zakładają strategiczną współpracę z takim bądź innym dostawcą technologii.
A Pątnów Adamów Konin, ta lokalizacja, jak ona się ma do pomysłu?
Ona jest na liście lokalizacji rządowej, która na chwilę obecną jest możliwa do brania.
No, ale też zawarliście umowę, tak? W zeszłym tygodniu. Znaczy, jak się mają te projekty jeden do drugiego?
Mają się tak, że nie bada się jednej lokalizacji. Zbadamy lokalizację w Pątnowie, jeżeli przyjmiemy tą spółkę, którą chcemy odkupić od naszego partnera, ale nie chcemy badać jednej, będziemy badać Pątnów i na pewno Bełchatów.
A 3 elektrownie jądrowe byście chcieli mieć jako PGE?
To są bardzo długie procesy. Na razie ja bym się skoncentrował na jednej elektrowni jądrowej w drugiej fazie budowy elektrowni jądrowych, czyli po tych na północy Polski. I to już nam daje perspektywę kilkunastu lat pracy. Także wydaje mi się, że sytuacja i świat wokół nas jest tak dynamiczny, że ja bym nie planował na 40 lat do przodu.
Mówił Markowi Teichmanowi Dariusz Marzec, prezes PGE. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.